Duchowego. Oglądamy i słyszymy może bardzo przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemię, zapowiedział teraz, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone. I oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Bóg jest Panem nieba i ziemi. I jak czytaliśmy, wkracza On jak mocarz w bieg historii tego świata i niekiedy wstrząsa i ziemią, i niebem. Dlaczego? Temu wszystkiemu przewodniczy jeden cel, mianowicie ten, by tak czy inaczej nastąpił upadek wszystkiego, co nie pochodzi od Chrystusa. Rządy i organizacje społeczne, pomimo dobrych chęci zaradzenia tym problemom, w zasadzie widzimy, są bezsilne. Papierowe, bez mocy postanowienia, jakieś próby rozwiązania konfliktów najczęściej kończą się ich pogłębieniem. Zatem, gdy czytamy Boże Słowo, dochodzimy do wniosku, że nie należy się spodziewać, że będzie lepiej. Pismo Święte mówi, że rzeczy podlegające wstrząsowi upadną, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Pan Jezus mówił o lęku bezradnych narodów, jaki zapanuje na ziemi w obliczu znaków przed powtórnym Jego przyjściem. Jak ma reagować Boży lud w obliczu tych zjawisk? Czytaliśmy, że wobec tego wszystkiego, co ma wokół nas miejsce, co w naturalny sposób napawa lękiem i grozą, Boży lud ma przyjąć postawę wdzięczności. Właśnie w obliczu tego, co jest takie, co w naturalny sposób powinno poprowadzić do innych myśli, innych odczuć. Jesteśmy wezwani, aby coś dobrego i pozytywnego mogło się w nas budzić i objawiać. Dlaczego? Dlatego, że dopiero na tle tych zjawisk ukazuje się piękno naszego dziedzictwa, którym jest Królestwo Niewzruszone, którym jest to, co nie przemija, co daje sens, co prowadzi nas do wieczności. Alleluja. Pan Jezus kiedyś dodał do tych słów, gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Niesamowite. To wezwanie z ust samego Pana, aby w obliczu nadchodzących złych wieści wyprostować swoje głowy. Aby odwołać się do tego, co jest pozytywne i takie tętniące Bożym życiem. Dlatego, że zbliża się nasze odkupienie. Zatem spójrzmy, pomimo tego, że obecne zagrożenia są realne i najprawdopodobniej nie będzie lepiej, będzie gorzej. I pomimo tego, że w mniejszym, większym stopniu te zagrożenia dotykają również wierzących, bo to nie jest tak, że my żyjemy w jakiejś enklawie, jesteśmy wyizolowani i kryzys finansowy nas nie dotknie. Pomimo tego, że to wszystko też i nas dotyka, nie możemy poddać się lękowi i strachowi. Pan wyraźnie tutaj o tym mówi. Dlatego, że jeżeli poddamy się lękowi i strachowi, staniemy się jego niewolnikami. Lęk, owszem, nieraz zapuka do naszych serc. Nieraz pukał do naszych serc. Oto jakaś bardzo, bardzo niepomyślna diagnoza lekarska. Oto jakieś konkretne fakty, nie tylko jakieś, wiecie, odczucia takie enigmatyczne, niczym nieuzasadnione. Czasami to ma swoje jakieś konkretne źródło. Ale jeśli się poddamy lękowi, poprowadzi on nas do bardzo złych decyzji, a ostatecznie poprowadzi nas do niewiary. A to nigdy się Bogu podobać nie może. Dawid w jednym ze swoich psalmów modlił się, by Bóg ustrzegł go od lęku przed wrogiem. Wróg jest, ale Dawid mówi: Boże, chroń mnie, bym się zaczął go bać. Ustrzeż mnie od lęku przed moim wrogiem. Nie tak bardzo idzie o to, aby usunąć wroga, chociaż i z nim Pan ma moc się rozprawić, ale wiemy, Bóg nas nie wyrywa z tego świata. On nas chce zachować w tym świecie, czystych i nieskalanych. Salomon mówi, że lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła. Lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Halleluja. A u Izajasza czytamy: Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie. Spójrzmy na ten obraz. Bóg chwyta Izajasza za rękę i mówi: Izajaszu, nie chodź drogą tego ludu, mówiąc: nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. I nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. Amen. Halleluja. Gdy czytamy Boże Słowo, od samego początku widzimy, że Bóg wielokrotnie zabraniał swemu ludowi lękać się okolicznych narodów i ich bogów. Nie bój się bogów Amorejczyków, bo gdy zaczniesz się ich bać, staną się one dla ciebie sidłem. Jednak jak też czytamy, Boży lud często miał z tym problem. My również dzisiaj mamy z tym problem. Zmierzamy się z tym i różnie nam się to udaje. Ale to nie jest sprawa jakiejś względności. Może mi się uda, może nie. Nie może mi się nie udać. Nie mogę dopuścić lęku do swojego serca w obliczu nadchodzących złych wieści. Bo gdy zapominamy o wszechmogącym Bogu, że On trzyma wszystko w swoim ręku, że nasze życie wyrysował na swojej dłoni, to wtedy prowadzeni lękiem o nasz byt idziemy za obcymi bogami, przejmując system wartości otaczających nas ludów. Jednak musimy pamiętać, że w konsekwencji tego zawsze Boży lud staje się łupem nieprzyjaciela i popada w jego niewolę. Zaczyna żyć w pohańbieniu i wstydzie. Mniej więcej w takiej sytuacji anioł zastał Gedeona, gdy Izrael chował się po jaskiniach, gdy gdzieś tam chowali swoje zbiory przed najeźdźcą. Zaczęli się bać bogów Amoryjczyków i popadli w niewolę nieprzyjaciela. Bracia i siostry, cóż, mamy przywilej przecież służyć Bogu żywemu i prawdziwemu, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Halleluja. Nasze życie spoczywa w Jego ręku. Zatem powtórzę, nie lękajmy się tego, co słyszymy, co widzimy. Bo inaczej lęk ten nas sparaliżuje i zgubi. I nie chodzi tutaj o psychologizowanie, chodzi tutaj o tą duchową naszą relację z Bogiem, jaką jest ufność, powierzenie się w Jego ręce i rozumienie, kim On tak naprawdę jest, że jest Bóg, który siedzi na tronie. Halleluja. Gdyż co tak naprawdę dzisiaj widzimy? Myślę, że mamy możliwość oglądać upadek tego, co nie jest zbudowane na Chrystusie. My, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone, nie lękajmy się, gdy upada to, co podlega wstrząsowi. Przy okazji jest to dla nas też taką możliwością, aby zobaczyć, na czym i z czego budujemy. Co jest naszym oparciem? Co jest naszą polisą na życie? Co jest sensem naszego życia? W takich okazjach możemy się ukorzyć przed Panem i to jest czymś ozdrowieńczym, by szukać Jego oblicza, wyciszyć się i pozwolić Mu na to, aby wyprostował, pomógł nam wyprostować nasze ścieżki, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Gdy wstrząsy dotyczą naszego życia, w naturalny sposób wzbudzają lęk i przestrach. Pan Jezus się lękał? Boży mężowie się lękali? Na Abrahama przychodził lęk? Ale żaden z tych nie poddał się lękowi. Zmierzył się z nim. W obliczu tego, co przychodziło, zadawali sobie pytania, kim jest dla nich ich Bóg. I w końcu, Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. Ale gdy nasze życie jest potrząsane, lękamy się i boimy, bo chwieją się wtedy nasze podstawy. I chwieje się to, co dla nas do tej pory było pewne i oczywiste. Przed próbą nigdy nie wiemy, co tak naprawdę próba objawi. Czy rzeczywiście wyznanie naszych ust jest mocno osadzone na Chrystusie, czy jest to tylko puste słowo? Czy Jezus to Pan i Król? Czy to jakaś chorągiewka, którą czasami mogę popowiewać? Próba weryfikuje moje rozumienie Chrystusa, moje życie, które spoczywa w jego ręku. Przed próbą nie do końca wiemy, czy rzeczywiście budujemy ze szlachetnych materiałów, czy też ze słomy i drewna. Dopiero próba to objawia. I każdy z nas potrzebuje wiedzieć. Bóg zadba o to, abyśmy wiedzieli, z czego budujemy, na czym budujemy. Dopiero próby i wstrząsy to ukazują. W minionym roku miałem okazję rozmawiać z wieloma z was. I wiem, że przechodziliście przez próby i doświadczenia, że doświadczaliście wstrząsów, potrząsania. Wiem, Widziałem to, słyszałem, odczuwałem to. Bolało to was? Przerażało? Wnosiło ogromne zamieszanie do waszego życia? Bardzo wiele was to kosztowało. Myślę tutaj o niektórych osobach, z którymi mogłem rozmawiać i widzieć, w jak wielkim tyglu te osoby się znalazły. Drodzy, Pan przygotowuje nas na powtórne swoje przyjście. On powiedział, że Jego Kościół będzie bez zmazy i bez skazy. On nie chce zastać papierowego chrześcijanina, ale tego, który do prawdy wierzy. Którego wiara jest zakorzeniona w Chrystusie i Jego Słowie. Bez względu na okoliczności, bez względu na wahania kursów, na bankructwa potentatów finansowych, na wybuchające bomby, na niebezpieczeństwo, które czyha u drzwi, który wierzy, który ufa. Choćbyś mnie zabił, będę ci ufał. Dlatego też Pan niekiedy pozwala nam. Potem to możemy ujmować też w takich kategoriach. Przechodzić przez ciemne doliny. Ponieważ doświadczyć Boga w ciemnej dolinie, zobaczyć studnie na pustyni, to wielkie błogosławieństwo. Zobaczyć, że Bóg jest wierny i nie opuszcza i naprawdę mnie kocha, to wielka słodycz. To takie umocnienie mojego fundamentu i takie uszlachetnienie mnie samego przed Panem, czego bym nie oddał. I gdybym miał wrócić w to samo miejsce, to wiem, że pewnie byłbym gotowy na te same koszty. Dlatego wchodząc w doświadczenia i przeżywając potrząsania, niekiedy kosztowało to nas totalną niewiadomą, jeśli idzie o naszą przyszłość. Zaufać Panu? Zostawić to? Niekiedy oddawaliśmy Panu do końca relacje, jakie mieliśmy z kimś dla nas bardzo ważnym. Niekiedy decydowaliśmy się na pełne złamanie przed Panem, także poddając się zupełnie nieznajomej przyszłości. Niekiedy w swych doświadczeniach dosłownie ocieraliśmy się o śmierć. Inni już, można powiedzieć, w jakiś sposób przeszli przez te próby i doświadczenia i mogą na nie popatrzeć już z jakiegoś dystansu, ale wiem, że inni jeszcze przez takie próby przechodzą. I waszym świadectwem jest to, że pomimo presji trwacie w Chrystusie. I z radością zauważałem, szczególnie w przypadku tych, z którymi rozmawiałem, którzy już z perspektywy się dzielili tym, co przeżyli, że pomimo tego, że były to bardzo trudne próby i doświadczenia, objawiał się w was Chrystus. Alleluja. Chociaż mam też smutek, bo niektórzy w swych trudnych przeżyciach dali mi do zrozumienia, że rezygnują z uczniostwa, jakie wcześniej obrali. Siostry i bracia, musimy mieć świadomość, że walka idzie o śmierć i życie. Że jest ktoś, kto czeka tylko na to, abyśmy poddali się jego potrzebom. Gdy w naszych próbach poddajemy się Panu, gdy szukamy Jego oblicza, doświadczamy głębszej społeczności z Nim. I o to w tym przede wszystkim chodzi. Świadectwem naszej wiary nie jest walka o to, za wszelką cenę, o to, by po prostu być na wierzchu. By nie utracić jakiegoś względnego komfortu swojego życia. To nie jest świadectwo chrześcijanina. Chociaż i w tym życiu Pan daje nam chwilę odpocznienia, radości i zwycięstwa, rozumianego w tych kategoriach. Ale tak naprawdę idzie o rzeczywiste piękno Pana Jezusa w moim i Twoim życiu. O to tu wszystkim idzie. Nawet wtedy, jeśli ma to miejsce w trudzie i znoju, w potrzebach i w prześladowaniach, w niezrozumieniu i samotności, idzie o piękno, które się kształtuje, piękno Chrystusowe, które się kształtuje w moim życiu. Miło jest usłyszeć świadectwo. Nie miałem pieniędzy, szedłem ulicą, znalazłem 100 zł. O jest, halleluja, to krzepi i raduje. Ale to jeszcze nie jest świadectwo mojego życia z Bogiem. Świadectwem mojego życia z Bogiem jest to, że trwam w Nim pomimo tego, że nie znalazłem czegoś tam. Albo trwam w Nim pomimo tego, że znalazłem i przychodzi wielkie błogosławieństwo, bo i brak, i obfitość jest dla człowieka wielką próbą. Apostoł Paweł mówi, nauczyłem się żyć i w takim miejscu, i w takim, w takiej, i w takiej sytuacji. I dlatego mógł powiedzieć, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. I mógł powiedzieć, ten człowiek mógł powiedzieć, wiem, że czeka mnie wieniec żywota. Dlaczego biegniemy? Dlaczego służymy Bogu? Dlaczego się modlimy o to czy o tamto? Nie patrzmy tylko na to, żeby moja potrzeba była zaspokojona. Bo jeśli jest to potrzeba taka, wiecie, doraźna i o chleb codzienny Pan się ma moc zatroszczyć. Ale chodzi o to, abym był podobny do Pana. Halleluja. Dlatego moim przesłaniem na tym pierwszym nabożeństwie tego nowego roku jest to, abyśmy się nie lękali, wchodząc w ten nowy rok. Powiem, nie wolno nam się lękać. Z pewnością nie będzie łatwo. Może nawet będzie trudniej. Pozwólcie, że za Bożym Słowem też powtórzę. Piotr mówi, najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Oczywiście mam nadzieję, że nie przekazuję tych myśli w takiej atmosferze fatalizmu, prawda, że mam teraz usiąść i nie zmieniać rzeczywistości i poddać się tak po prostu w bólu i w beznadziei. Ale Pismo Święte, sam Pan i Duch Święty ukazuje nam sens i cel naszej pielgrzymki, abyśmy byli podobni do Niego. W przypadku świata jest to ogień ku ujawnieniu kłamstwa i obnażeniu fałszywych bogów, a w końcu ku zagładzie. W naszym przypadku to potrząsanie, ten ogień służy ujawnieniu się chwały Jezusa Chrystusa w życiu każdego z nas. Halleluja. Kochani, niech nas Bóg błogosławi. Podczas naszego nabożeństwa sylwestrowego mieliśmy okazję usłyszeć kilka świadectw. I bardzo często, prawie zawsze, tym świadectwom towarzyszyły łzy. Nie tylko u tych, którzy tymi świadectwami się dzielili, ale i u tych, którzy tych świadectw słuchali. Piękne mieliśmy wtedy nabożeństwo i naprawdę wiele takich wartościowych rzeczy tam było powiedzianych. Dzisiaj będziemy mieli okazję usłyszeć kilka następnych świadectw, bo zapowiadaliśmy, że będzie to czas agapy, ale też ze świadectwami. To słowo, którym się podzieliłem się, bo miałem je na sercu i też niechaj ono będzie takim wprowadzeniem do świadectw, których wysłuchamy. Ja bardzo bym prosił, by ktoś mi pomógł i ten mikrofon tutaj ze statywem